Cześć, ja jestem Mamut, a to jest A Jednak Się Kręci. Dzisiejszy odcinek podzielony jest na dwie części. Jedną możecie odsłuchać tutaj, a drugą znajdziecie na kanale Za Rubieżą. Dżakarta tonie. Od kilku lat właśnie takie nagłówki co jakiś czas pojawiają się na stronach informacyjnych, zarówno tych poważnych, jak i tych, które zwykle opierają się na epatowaniu sensacyjnymi doniesieniami. My sprawdzimy sobie dzisiaj, czy to prawda i czy cały proces można sprowadzić do stwierdzenia, że Dżakarta tonie. Podarujemy sobie większą część historii tego regionu, bo nie ma ona w tym momencie większego znaczenia. To, co należy pamiętać, to fakt, że w 1619 roku obszar ten podbiją Holendrzy i zakładają tam swoją twierdzę Batavia. Dzisiaj jest to część dzielnicy noszącej nazwę Cotatua. Oczywiście miasto istniało już wcześniej, ale nie miało wielkiego znaczenia i zajmowało obszar 15 hektarów, czyli kwadrat o wymiarach 390 na 390 metrów zajmowałby już odrobinę większą powierzchnię. Dla porównania toruńska starówka liczy sobie 850 na 550 metrów, natomiast w Krakowie odległość z Wawelu do Sukiennic to 800 metrów, a do Barbakanu kilometr 300 metrów. Jak widać, Dżakarta nie była wielkim miastem. Był to typowy dla tego regionu jawański port rybacki o niewielkim znaczeniu handlowym. Ale wraz z pojawieniem się Holendrów dociera tam również holenderska kompania wschodnioindyjska. Do 1630 roku nowe miasto zupełnie wchłonęło starą Dżakartę, a 20 lat później stało się siedzibą kompanii i stąd prowadzono już bardzo dochodowy handel przyprawami. Nieco zabawne wydaje mi się to, że Holendrzy przebyli pół globu, żeby osiedlić się właśnie w tym miejscu. W okolicy uchodzi do Morza Jawajskiego aż 13 rzek, a większość tego obszaru stanowiły podmokłe lasy, bagna i namorzynowe zarośla. Od samego początku musieli walczyć z wodą, a akurat na tym Holendrzy znają się jak nikt. W zaledwie 30 lat powstało miasto, podzielone na kwartały znane nam z Europy, publiczne place, kościoły, dzielnice, wszystko to przedzielały kanały, a całość była okalana murami miejskimi. Co ciekawe, żaden Jawajczyk nie miał prawa mieszkać w Batavii, ponieważ władze obawiały się, że mogliby oni wzniecać powstania. Ale Indonezja to nie Niderlandy. Mimo że Holendrzy starali się tak przekształcać okolice, żeby przypominała ich rodzinne strony, to jednak kanały sprzyjały komarom, które przenosiły na przykład malarię. Ilość spływających rzekami osadów też była nie bez znaczenia, bo bardzo szybko dochodziło do zamulania tych dróg wodnych i nie nadawały się do użytku tak jak zakładano. Nie oznacza to, że Batawię porzucono. Po prostu mieszkańcy zaczęli przenosić się na przedmieścia, aczkolwiek rzeczywiście część budynków nie znalazła nowych właścicieli i powoli popadała w ruinę. Praktycznie cały XVIII i XIX wiek to rozwój przedmieść przy jednoczesnym upadku centrum. Ale co ważne, pozostały tam nabrzeża portowe, punkty przeładunkowe i magazyny, które przydadzą się jeszcze w przyszłości. Pod koniec XIX wieku Dżakarta, bo w sumie ta nazwa wciąż funkcjonowała, chociaż w różnych formach wśród rdzennych mieszkańców, łapie drugi oddech. Przede wszystkim dlatego, że staje się prężnym ośrodkiem handlu kauczukiem, pozyskiwanym w lasach Jawy, Sumatry i Borneo. Miasto zaczyna konkurować z leżącym u wybrzeży Malezji Singapurem o to, kto przejmie w regionie palmę pierwszeństwa. Powstaje nowy port, a przedmieścia mocno się rozbudowują. To już nie jest wioska mająca kilkaset metrów długości i szerokości. Z portu do dawnego centrum jest niemal 8 km, a nie jest to jedyny kierunek rozwoju. Wciąż należy jednak do Holendrów, podobnie jak o wiele młodszy Singapur, który wciąż jest pod władaniem Anglików. Zmieni się to dopiero po II wojnie światowej. Dżakarta znów będzie pierwsza i wraz z całą Indonezją ogłosi niepodległość w 1949 roku, natomiast Singapur uzyska ją dopiero w 1965 roku. W pewnym sensie miasta te są podobne do siebie. Oba znajdują się w większości na podmokłych i bagnistych terenach przybrzeżnych. Oba postawiły w swoim rozwoju na handel morski jako ważny składnik swojej ekonomii. Natomiast to, jak rozwijały się po uzyskaniu niepodległości, to zdecydowanie dwie różne ścieżki. Nie będziemy tutaj omawiać sobie Singapuru, bo to temat dla kogoś zupełnie innego, ale powiedzmy sobie kilka słów o gospodarce Indonezji. PKB na osobę, jakie jest prognozowane na koniec 2023 roku, ma wynieść 4079 dolarów. Dla porównania w Polsce za rok 2022 wynosiło ono 18 221 dolarów. Skąd ta różnica? Przecież Indonezja jest azjatyckim tygrysem, jedną z największych wschodzących gospodarek. Należy do G20, a nas w tym klubie nie ma. Różnica bierze się w dużej mierze z tego, że indonezyjska gospodarka wciąż opiera się na wydobyciu surowców i rolnictwie. Kiedy w Polsce zatrudnionych w rolnictwie jest około 10% z ogółu pracowników, to w Indonezji współczynnik ten przekracza 38%. A jak wygląda to w przemyśle? U nas jest to około 32%, natomiast tam raptem 12%. Czyli Polska i Indonezja są w tych kwestiach swoimi przeciwieństwami, co w sumie ładnie koreluje z flagami obu państw. My mamy barwę czerwoną na dole, a białą u góry, a Indonezja czerwoną u góry, a białą na dole. Bardziej odwrotnie pod takim symbolicznym względem się już chyba nie da. Ale co nam mówią te dane gospodarcze? Oczywiście struktura zatrudnienia to jeszcze nie wszystko, ale nie będę was tu teraz zasypywał całą masą innych cyferek. Chodzi generalnie o to, że Indonezja produkuje i eksportuje sporo nieprzetworzonych materiałów, takich jak kauczuk, herbata, tytoń czy ryż. Produkty rolne stanowią 60% eksportu całego kraju, a reszta to surowce energetyczne jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, chociaż ta ostatnia w coraz mniejszym stopniu. Bardzo niewiele eksportuje się maszyn rolniczych, tworzyw sztucznych i wyrobów z kauczuku. Więc generalnie gospodarka kraju opiera się na rolnictwie i wydobyciu, a sprzedaż takich towarów nie przynosi wielkich zysków, bo marża jest po prostu niska. Dlatego niemal 15% ludności Indonezji żyje poniżej progu ubóstwa. Zwykle w takich sytuacjach rośnie przestępczość i różnego rodzaju patologie społeczne, ale nas interesuje coś innego. Ludzie w poszukiwaniu perspektyw przenoszą się do wielkich miast. A nie ma chyba lepszego miejsca w tym wyspiarskim kraju, żeby próbować budować jakąś przyszłość niż sama stolica, czyli Jakarta. W samym mieście według danych z 2020 roku mieszka ponad 10,5 miliona osób. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę cały obszar metropolitarny stolicy, to dane z 2022 roku mówią o populacji wielkości niemal 34 milionów. W tym samym czasie populacja naszego kraju wynosiła 37 milionów 767 tysięcy, czyli w całej Polsce żyje około 10% więcej ludzi niż w Dżakarcie i jej okolicach. Ja wiem, że zaraz ktoś sprawdzi, że tak naprawdę Dżakarta to prowincja mająca status stolicy, w której skład wchodzi 5 miast, ale w tym momencie granice administracyjne nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo są one wyznaczone sztucznie i właściwie w żaden sposób niczego nie rozdzielają, więc stojąc w rozkroku na środku ulicy można być jednocześnie w dwóch miastach i zupełnie nic z tego nie wynika. W każdym razie Indonezja to czwarte pod względem liczby ludności państwo na świecie, o czym bardzo często się zapomina, a ma to ogromne znaczenie. Teraz wyobraźcie sobie, że 10 milionów ludzi mieszka na powierzchni 664 km2. Dokładnie taką powierzchnię ma u nas powiat gliwicki, a mieszka w nim 115 tysięcy osób, czyli gęstość zaludnienia w Dżakarcie jest 87 razy większa niż w Gliwicach i okolicy. Te miliony ludzi, a musimy mieć z tyłu głowy jeszcze kolejne 24 miliony mieszkające w całym tym obszarze metropolitarnym, musi jakoś funkcjonować. A podstawą absolutnie niezbędną do życia człowieka jest dostęp do wody. Już kiedyś opowiadałem wyliczankę mówiącą, że człowiek przeżyje 3 minuty bez tlenu, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez jedzenia. Dynamiczny rozrost populacji powoduje, że takie inwestycje jak budowa wodociągów zwyczajnie nie nadążają za potrzebami rosnącej populacji. Zresztą mówiliśmy sobie przed chwilą o gospodarce Indonezji i w budżecie zwyczajnie brakuje pieniędzy na takie rozwiązania systemowe. Jeśli przyjrzeć się zdjęciom satelitarnym, to całymi kilometrami ciągnie się zwarta zabudowa przedmieść, które swoją budową i gęstością przypominają południowoamerykańskie fawele. Może jest tutaj nieco więcej organizacji i mimo wszystko domy są odrobinę bardziej ujednolicone, ale skojarzenie jest jak najbardziej trafne. Cała ta populacja potrzebuje do funkcjonowania ogromnych ilości wody. Oczywistym jest, że zużywa ona wodę do zaspokojenia podstawowych potrzeb, czyli do picia, mycia i gotowania, ale bardzo wiele osób prowadzi w swoich domach niewielkie działalności, produkując jakieś prostsze rzeczy i towary na użytek swój i zaspokajając popyt na lokalnym rynku. Ale drugą sprawą jest ilość małych, lokalnych knajpek, czy też bardziej jadłodajni. Właściwie ciężko znaleźć kwartał, w którym nie znajdzie się chociaż jeden dom, w którym można coś zjeść. I mówię to na podstawie map Google. Ciekawe, ile jest takich miejsc, które nie są w ogóle oznaczone. Każda taka działalność potrzebuje wody. I tu pojawia się jeszcze jedna różnica między fawelami czy barrio, a przedmieściami Dżakarty. W Ameryce Południowej bardzo często wykorzystuje się chociażby do mycia wodę deszczową i na dachach domów ludzie ustawiają zbiorniki. W Wenezueli jest to związane z częstymi przerwami w dostawach prądu i wtedy nie działają żadne pompy, więc lepiej mieć swoją wodę, a poza tym równie ciężko wpiąć się do sieci wodociągowej, co w Dżakarcie. Tylko, że w Wenezueli raczej ciężko wywiercić sobie studnie, bo bo będzie to kosztowne, a bario najczęściej znajdują się na dość nieprzyjaznych terenach jak nachylone zbocza gór. W Indonezji nie ma najmniejszego problemu, żeby w miękkiej glebie wykopać kilkumetrową studnię i mieć dostęp do wody głębinowej. Dlatego mimo, że rocznie na metr kwadratowy spada tam średnio 3000 litrów wody, to praktycznie nikt jej nie gromadzi, nie widząc takiej potrzeby. Górę bierze tu myślenie, że po co komu woda z deszczu, która potem będzie stała w jakimś zbiorniku, jak można mieć świeżą wodę z własnej studni. Problem w tym, że zasoby wód gruntowych nie są nieskończone. Powstają one najczęściej, kiedy woda opadowa albo pochodząca z rzek przesącza się w głąb podłoża, gdzie wypełnia przestrzeń między okruchami skał i wszelkie drobne porowatości. Generalnie, jeśli procesy nie zostaną w jakiś sposób zaburzone, to wody gruntowe są na bieżąco uzupełniane przez kolejne opady deszczu. Ale jeśli w jakimś miejscu powstanie 10-milionowe miasto, to już pewnie się domyślacie, co się dzieje. My robimy w naszym kraju dokładnie to samo. Staramy się, aby woda opadowa jak najszybciej spłynęła do studzienek, potem kanałami burzowymi trafiła do rzek, a te mają ją odprowadzić do morza. Przyjęliśmy założenie, że wody należy się pozbyć jak najszybciej, żeby nie gromadziła się nigdzie, bo może stwarzać zagrożenie powodziowe i powodować lokalne podtopienia. A przecież, żeby woda przesączyła się z powierzchni do głębszych warstw, potrzebny jest czas. To po pierwsze. Po drugie, nic z tego nie wyjdzie, jeśli każdy kawałek wolnej przestrzeni został już dawno zajęty przez kolejne budynki, a wszelkie powierzchnie pomiędzy nimi zostały zabetonowane lub wyasfaltowane i stanowią ciągi komunikacyjne dla tej ogromnej populacji. Nie ma więc niemal żadnej możliwości uzupełniania ubytków wód gruntowych. Pozostały jeszcze rzeki, których w samym mieście jest 13 i woda przesączająca się z nich mogłaby chociaż częściowo rekompensować straty spowodowane nadmiernym wykorzystaniem przydomowych studni, ale tutaj wracamy do tego, o czym wspomniałem dosłownie przed chwilą, czyli szybkiego pozbywania się wody z obszarów zamieszkanych. Praktycznie wszystkie rzeki przepływające przez indonezyjską stolicę zostały częściowo lub całkowicie zabetonowane i zdecydowanie bardziej przypominają kanały niż naturalne twory. Z tego powodu ich wody nie mogą przenikać w głąb gleby i ostatnia szansa została zmarnowana. Problem w tym, że wykorzystywanie na tak masową skalę wód gruntowych, który powoduje znaczący spadek ich poziomu, nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że będzie trzeba wiercić coraz głębsze studnie, a w którymś momencie wody po prostu może zabraknąć. Z tym można sobie jeszcze jakoś poradzić. Zawsze można kopać głębiej, a wodę można po prostu dostarczyć wodociągami. Będzie to oczywiście kosztowne, ale są to znane od lat i stosunkowo proste rozwiązania. Już w starożytnym Rzymie woda była dostarczana do wiecznego miasta 11 akweduktami o łącznej długości 420 km. Więc skoro dało się to zrobić 2000 lat temu, to i dzisiaj nie stanowiłoby to większego wyzwania inżynieryjnego. Skoro nie chodzi o dostawy wody, to gdzie jest prawdziwa istota problemu? Otóż wyczerpujące się zasoby wód gruntowych powodują, że miasto zaczyna się zapadać. Woda, która wypełniała przestrzenie między skałami, każdą najmniejszą szczelinę i nasycała wszystkie dostępne przestrzenie, powodowała, że ich objętość była większa. Kiedy zostaje ona odpompowana, a coraz głębiej położone warstwy stają się po prostu suche, to zaczynają one obsiadać coraz niżej i niżej. I może się wydawać, że a co tam, trochę się obniżą, na pewno dzieje się to powoli i nie ma o co robić wielkiego szumu. Niestety ten proces wcale nie zachodzi powoli i żeby było jeszcze gorzej, to z każdym rokiem przyspiesza. Według danych, które najczęściej pojawiają się w mediach, to na chwilę obecną Dżakarta zapada się w tempie 2,5 cm rocznie. To dość sporo. Oznacza to, że w ciągu 40 lat te miejsca obniżą się o metr. Ale to tylko część prawdy. Bo owszem, niektóre dzielnice zapadają się w tym tempie, ale dotyczy to głównie wschodniej części miasta. W jego północnej części proces ten zachodzi niemal dwa razy szybciej, około 4,9 cm na rok. W tych częściach w ciągu 40 lat poziom gruntu obniży się o dobre 2 metry, oczywiście pod warunkiem, że prędkość zapadania nie będzie wzrastać. Ale nie robiłbym sobie wielkich nadziei. Grunty, które jeszcze 20-30 lat temu zapadały się około 1,8 cm rocznie, dzisiaj pogrążają się z prędkością sięgającą nawet 10 cm. Wyobraźcie sobie, że w ciągu 30 lat wasz dom zapada się o jedno piętro. To jest dokładnie ta skala. To już stanowi ogromny problem. Są przecież wejścia i wjazdy do budynków, są chodniki i drogi, są linie kolejowe i linie metra. Jeśli grunt, na którym to wszystko jest posadowione, zapada się w różnych miejscach w różnym tempie, to cała infrastruktura zaczyna nam się zwyczajnie rozjeżdżać. Pękają rury i przewody, dochodzi do wyboczeń torów, ulice i chodniki falują albo w ogóle pękają i tracą ze sobą połączenie. Ale to jeszcze nie wszystko. Według różnych badań do 2050 roku od 25 do nawet 90% miasta ma się znaleźć poniżej poziomu morza. Już dzisiaj niektóre dzielnice znajdują się nawet 4 metry poniżej tego poziomu i podczas ulewnych deszczy praktycznie za każdym razem ulegają podtopieniom. A usuwanie skutków tych lokalnych powodzi jest kosztowne i trwa bardzo długo, bo nie ma szans, żeby woda spłynęła z tych niecek w jakimkolwiek kierunku, a ze względu na wszechobecny beton nie może też wsiąknąć w podłoże, więc nie ma innego wyjścia i trzeba ją wypompowywać. Jeśli więc ta tendencja do zapadania się gruntu dalej się utrzyma, a nic nie wskazuje na to, żeby miała ustać albo chociaż zwolnić, to wkrótce duża część miasta będzie zagrożona podtopieniami w wyniku opadów deszczu i przyborów rzek. Ale dojdzie jeszcze jedno zagrożenie. Zalaniem przez wodę morską, ponieważ najszybciej obniżające się obszary znajdują się w większości w pobliżu morskiego brzegu. Można próbować stosować różnego rodzaju zapory, groble i wały, ale jest to metoda, która ma przeciwdziałać jedynie skutkom, a w żaden sposób nie usuwa ona przyczyn problemu, więc wszelkie tego typu zapory inżynieryjne będą wymagały nieustannego podwyższania, ponieważ same, ustawione na niestabilnym gruncie, będą z każdym rokiem obsiadać coraz niżej. W żaden sposób nie rozwiązuje to także pozostałych problemów obejmujących budynki, drogi, linie kolejowe i metra i całej masy infrastruktury miejskiej. Nie mając innego wyjścia, Parlament Indonezji w styczniu 2022 roku zatwierdził plan przeniesienia stolicy na wyspę Borneo. Miasto, które ma tam powstać, otrzyma nazwę Nusantara. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś na temat przenosin i czy to w ogóle dobry pomysł, to posłuchajcie odcinka na kanale Za Rubieżą, który wychodzi równolegle z moim w ramach naszej małej akcji #JakartaTonie. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.